Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dzisiaj, znaczy w tej chwili, zamierzam Państwu pokazać, zaprezentować, chyba raczej zaprezentować, zupełnie inny punkt widzenia na Global Timesa. Powiem Państwu, być może właśnie nawet zrobię print screena, ale w każdym razie chodzi mi o to, żebyście Państwo widzieli to, co ja widzę codziennie. A w szczególności, żebyście widzieli teraz to, tą stronę anglojęzyczną, albo Times na końcu jest to anglojęzyczny, więc jest masło myślane. Tą stronę tytułową Global Timesa, jaką ja widzę codziennie. Ponieważ mnie interesują anglojęzyczne wydania chińskich mediów z oczywistych powodów. Nie znam mandaryńskiego, nie znam Putonga, jak to mawiają Chińczycy, jak nazywają go Chińczycy. A więc tak, od kilku dni po tym, jak Trump podpisał te wszystkie obostrzenia związane z Xinjiangiem, z Hongkongiem, z Tajwanem. Obostrzenia w stosunku do Chin oczywiście. Na pierwszej stronie jest również Xinjiang. Mój ukochany Xinjiang. Xinjiang, w którym chciałbym być, chciałbym mieszkać od dawna. Który mnie fascynuje od zawsze, od 10-11 lat. Pewnie do którego nigdy nie dojadę. I jak tam jest? Myślę, że to wszystko zależy od tego, gdzie się ucho przyłoży. Kogo się posłucha? Czy ludzi... czy Ujgurów, którzy chcą spokojnie żyć, spokojnie mieszkać, a w Chinach Ludowych, czy Ujgurów, tych, którzy chcą oderwać się, chcieliby oderwać się od Chin, a którzy sprzyjają wszelkiej maści terrorystom, lub tych samych łajdaków terrorystycznych, którzy byli i są i pewnie jeszcze będą nieraz w tych obozach reedukacyjnych, tak ja bym to nazwał. Łajdactwo polskie polega na tym, że używa się słów obóz koncentracyjny, a oni tam wcale nie pracują. Ich się nie ćwiczy, ich się nie zabija. Oni po prostu podlegają, a są tam bardzo często z rodzinami, z dziećmi, z żonami. To są młodzi ludzie, którzy tam są, owszem, w dużej liczbie, których do niczego się nie zmusza, oprócz tego, żeby słuchali. Nie zmusza się ich do pracy. Zmusza się ich ewentualnie do poznania jakiejś pracy. Do nauczenia się jakiejś pracy. To wszystko. Oprócz bycia terrorystą. Mam tutaj przed sobą takie zdjęcie gdzieś tam w Xinjiangu, z jakiegoś bazaru, na którym serwowana jest pewnie za darmo zupa. Taki Eintopf, jak myśmy mówili po polsku. Na Śląsku, w Zabrzu, żeśmy mówili Eintopf. Czyli taka jednogarnkowa zupa. No i tak, i stoją tutaj za tą zupą ludzie, i młodzi, i starsi, i zupełnie starsi. A wiecie Państwo, nie pamiętam, żeby na Śląsku gdziekolwiek, wówczas kiedy tam mieszkałem w latach 50., 60., 70., na początku 70., żeby ktokolwiek rozdawał jakąkolwiek zupę. Cokolwiek. Żaden eintop. Można było sobie zrobić w domu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bandyci, również bandyci, również terroryści ujgurscy, mają szansę, ci niezidentyfikowani, mają szansę się posilić. Pewnie w Urumqi. Albo może w Kaszgarze, może w Chami, może w Khotan. Chciałbym tam być, ale na pewno nie chciałbym im dawać zupy. Zupełnie w innym celu chciałbym tam być. No dobrze, to jest mój ukochany Xinjiang, którą to kartą Xinjiangu grają Stany Zjednoczone i nie tylko. Albowiem mamy zimną wojnę. Zimną wojnę mamy. I teraz, proszę Państwa, po lewej stronie są tytuły odredakcyjne. Odredakcyjny pierwszy. Oczekuje się, że spotkanie najwyższych dyplomatów, najwyższej rangi dyplomatów przyniesie rezultaty. No to już dzisiaj mówiłem o tym. Ja uważam, że nie przyniesie żadnych rezultatów. Drugi artykuł z zakładki Obserwator. Sytuacja w zakresie praw człowieka w USA zasługuje na międzynarodową kontrolę. Dla mnie to jest jasne, ale kto na to pójdzie? Kto to zrobi? Jaka komisja to zrobi? Zakładka pod tytułem punkt widzenia. Japonia raczej nie porzuci systemu Aegis Ashore, czy innymi słowy tego systemu militarnego. Kolejny głos, bardzo ciekawy. Głos Global Timesa. Zakładka pod tytułem głos Global Timesa. Rosnący nacjonalizm indyjski zaszkodzi powiązaniom biznesowym. On szkodzi od dawna. Nie od dzisiaj. A problem polega na tym, że ten nacjonalizm jest rozdmuchiwany. Podobnie jak w Polsce. Tylko że w Polsce jest rozdmuchiwany internacjonalizm. Tak, internacjonalizm, a nie nacjonalizm. Internacjonalizm jest rozdmuchiwany. Rozdmuchiwane jest, są potrzeby tych sukinsynów z LGBT i tak dalej, i tak dalej. A tam rosnący nacjonalizm indyjski zaszkodzi powiązaniem biznesowym. Tak, oczywiście, dla mnie to jest jasne. Problem polega na tym, że, o czym mówiłem już setki razy, że Hindusi dostali w dupę, ale porządnie. Wtedy Mao im pokazał, gdzie raki zimują. Przestudiujcie Państwo tą wojnę w 60., krótką wojenkę w 63. roku. W 63. roku wtedy, kiedy przez 2 tygodnie Chińczycy pokazali, na co ich stać. To był końcowy akord tej wojny. Tych zmagań indyjsko-chińskich właściwie tak naprawdę, bo to Hindusi zaczęli. I Mao im pokazał, gdzie raki zimują. A właściwie chińskie dywizje, piechoty, które sobie przedarły, szły kilka dni przez Himalaje. Ci ludzie mdleli z wyczerpania. Ci chińscy żołnierze. Zwykli chińscy żołnierze mdleli z wyczerpania. A załatwili Hindusów na medal. No po prostu jak dzieci. ich wyjęli z Saka, ponieważ tamci idioci, te lenie hinduskie nie miały pojęcia o tym, że można coś podobnego zrobić. Zajęli terytorium, zajęli, wzięli do niewoli tysiące ludzi, po czym, wiecie co zrobił Mao? Oddał ich im tych ludzi, tym hindusom, temu hinduskiemu rządowi. Oddał im tych wojaków, których wzięto do niewoli. Oddał ich. Podczas gdy ci chińscy żołnierze chcieli ich po prostu zarżnąć. Zarżnąć jak świnie. Oddał ich. I do dzisiejszego dnia jest ten gigantyczny problem wśród tych ludzi, którzy tam wówczas byli. Wśród tych żołnierzy chińskich, którzy tam wówczas byli. Mają pretensje do Mao, że nie pozwolił im ich zarżnąć. Nie tylko nie pozwolił im ich zarżnąć. Oddał ich hindusom, hinduskiemu rządowi. Podstawił ciężarówki. Oddał ich hinduskiemu rządowi. I wycofał swoje wojsko. I to był gigantyczny błąd. Gigantyczny. Ponieważ Hindusi do tej pory nie mogą zrozumieć, że tak ich strasznie potraktował. Jak ich by wyrżnął, jak zająłby terytorium. To wszystko byłoby w porządku, ale nie wyrżnął. Nie zajął tego terytorium. Wycofał się. Oddał ludzi. Nie, to po prostu się w tych durnych hinduskich głowach nie mieści. No ja, dobrze. Przepraszam, że się podniecam, ale ja nigdy nie potrafię być obojętny. A tytuł Nowy wzrost infekcji w Pekinie zakłócił ożywienie gospodarczego, to jest jasne. Znaczy zakłóci, oczywiście, że zakłóci w jakimś tam stopniu, ale myślę, że w stopniu minimalnym. Owszem, linie lotnicze wstrzymały loty z Pekinu, kilka, chyba dziesięć dzielnic pekińskich zostało zamrożonych. Są badania COVID na COVID, ale to wszystko się odbywało. Bardzo, bardzo, w cywilizowany sposób. Nie tak jak u białych świn. W Pekinie odbywa się to na sposób chiński. Popatrzcie Państwo gdzieś indziej. Ja widziałem to w chińskich mediach, jak to ludzie przychodzą w tych miejscach, gdzie w tych obszarach, gdzie jest drugi, a właściwie gdzie jest pierwszy, bo jest jeden obszar wokół tej dużej hurtowni Shifendi, w którym jest trzeci stopień na 5, a chyba pozostałych 9 czy 8 jest pomarańczowy, czyli taki sobie. No. Owszem, podwyższony, ale część restauracji się zamknęła, część się nie zamknęła. Różnie to było. W zależności od tego, jak tam ludzie do tego podchodzą. Proszę nie zapomnieć o tym, że w czasie najgorszego czasu dla Chin, czyli luty, marzec, w Pekinie to było 50-60 zachorowań. Teraz jest znacznie więcej. To jest 150. Przepraszam, nie jestem pewien, czy się nie przejęzyczyłem. Nie wiem. Przepraszam, nie wiem. Ale to jest naprawdę bezsensowne. 25-30 milionów ludzi w takiej populacji jest kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt zachorowań. No, dobra. Proszę Państwa, tak, no więc to jest właśnie to. A oprócz tego jest na przykład taki artykuł na głównej stronie. Myśliwce chińskie startują wtedy, kiedy amerykańskie samoloty zbliżają się do Tajwanu. Tak, dlatego, że Tajwan to jest częścią Chin. Jest zbuntowaną chińską republiką. Przepraszam, prowincją. W związku z tym to jest terytorium chińskie. Koniec kropka. O! Ciekawe. Też pierwsza strona. AIB. Już dawno o nim nie mówiłem. Ta Menda Pyfel był tam zastępcą dyrektora przez rok. A więc AIB zatwierdza 750 milionów US dollars pożyczki dla Indii. Pierwsze na pierwszej stronie. Myślę, że się to nie zdarzyło przypadkowo. Ale to jest zupełnie inna bajka. Że to się nie zdarzyło przypadkowo. Ja mam nadzieję, że jutro przyglądną się temu artykułowi, dlatego że głębiej, dlatego że jest to warte tego. Mili Państwo, ja ciągle, znaczy tutaj na tej pierwszej stronie widać to, na przykład artykuł Waszyngton stara się podsycać impulsywność New Delhi, albo Indie powinny ograniczać głos w sprawie bojkotu Chin po starciach granicznych. To są jedne z wielu artykułów z pierwszych stron gazet. Z pierwszej strony, nie gazet, tylko z pierwszej strony Global Timesa. I powiem tak. Mnie nie od dzisiaj. Państwo mnie znacie. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mnie tak wkurza ten, może nie lokajski, nie, to nie jest dobre powiedzenie, ten taki spokojny ton chińskiej prasy, nie tylko zresztą, w sytuacji, gdy mamy naprawdę zimną wojnę. Zimną wojnę. Mamy zimną wojnę. Co do tego nie ma wątpliwości. Mnie tak wyprowadza z równowagi, że to w głosie nie mieści. Bo to tak, to być może jest właściwe. To ja jestem tym białym, który, tą białą małpą, która nie rozumie chińskiego ducha. Ponieważ wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Teraz ja jakby wychodzę z siebie i staję obok. Wyobraźcie sobie Państwo kapitana wielkiego statku, wielkiego okrętu, wielkiego statku handlowego, który nie dość, że musi się zmagać z huraganem, to jeszcze ma przeciwko sobie jednostki, okręty wojenne obcej floty, które starają się go zatopić. I ten człowiek stara się być spokojny. No właśnie. Stara się być spokojny. Ja nie potrafiłbym tego. Zupełnie szczerze. Nie potrafiłbym tego, nie potrafię tego. nie potrafię być spokojny w sytuacji, kiedy, no właśnie, sytuacja tego wymaga, aby być spokojny. A ja, dla mnie chińskie kierownictwo, znaczy jego postawa jest nieosiągalna. Absolutnie nieosiągalna. Ponieważ ja się składam z emocji. A oni nie. Oni nie składają się z emocji. Oni się składają z rzeczywistej, czy z rzeczywistych ocen sytuacji. Różnych ocen, różnych ludzi. Rzeczywistych ocen sytuacji. To tak jak ten kapitan, któremu relacjonuje maszynownia, że nie są w stanie wyciągnąć już więcej z maszyn, więc nie będzie już więcej szybkości, któremu tam pierwszy mówi, że panie kapitanie, ale zaczynamy tracić ładunek, bo się liny zerwały i tak dalej. A jeszcze nawigator mówi, panie kapitanie, ale nas spycha w obszar, gdzie są rafy. I ten kapitan zachowuje spokój. A tak postępuje kierownictwo chińskie. Ja w oczywisty sposób nie potrafiłbym zachować spokój. W oczywisty sposób. Ale ja jestem białą mamą. Ja jestem białą mamą. Ja tylko staram się, predestynuję do tego, aby być Chińczykiem. Chciałbym być, chcę być, ale to mi zupełnie nie wychodzi. Więc skoro nawet ja, który jest tym białym, jest tą białą małpą, a równocześnie wielokrotnie mówiłem, że jestem Chińczykiem. A nie potrafię docenić, bo to trzeba docenić, spokoju ducha tych ludzi w Pekinie, sprawujących władzę w Chinach, którym wszystko wali się na łeb. To oznacza tylko jedno, że całe szczęście, że ja nie jestem wśród nich, to po pierwsze. Całe szczęście, że oni są, mam nadzieję, w jakiś sposób odseparowani od takich wariatów jak ja, białych. Mam nadzieję, że również są odseparowani od chińskich wariatów, podobnych do mnie. I mam nadzieję, po raz któryś tam czwarty czy piąty z kolei, mam nadzieję, że oni wybierają warianty optymalne. I tego im życzę. Tego im życzę, bo czasami ich nie rozumiem, ale wiem, że znaczy jestem pewien. Nie wierzę. Nie. Ja jestem pewien tego, że oni w Pekinie wybierają warianty optymalne dla Chin. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.